Wszystkim się zdawało, że to Echo gra jeszcze, a to nie, to Radio Wnet. 7:07, a właściwie 7:09, bo Yellow Submarine wybrzmiało. Tomasz Wybranowski, dzień dobry, przy mikrofonie, kolejny poranek Wnet, przy konsolecie Jego Wielkość, mistrz konsolety, Paweł Chodyna, mój wydawca, Jan Brewczyński, człowiek, od którego wszystko zależy, gdy mowa o naszych multimediach, wszystkie fotogramy naszych dzisiejszych gości. Dwóch gości przedstawi już za chwilę. To oczywiście Konrad Tomaszewski, Tomasz Wybranowski, Jessemua, jak mówią Francuzi. Panie i panowie, 27 dzień drogi Radia Wnet. Wracamy do źródeł. Dzisiaj, tak jak mówiłem w naszej zajawce, zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy. Gościmy w murowanej gościnie. Dzisiejszy wtorkowy poranek Wnet nadajemy z Parku Dzieje, a naszymi gospodarzami są pani Adriana Wojtkowiak, za chwilę się pojawi, członek zarządu Stowarzyszenia Park Dzieje. Przy naszym stanowisku już pan Tomasz Łęcki, szef całości, prezes Stowarzyszenia Dzieje i dyrektor Muzeum Niepodległości w Poznaniu. Dzień dobry, dzień witam dobry, serdecznie.
Dzień dobry, dyrektorze, dzień dobry państwu.
No właśnie, i pan Maciej Gramacki, kierownik całości. Dzień dobry, panie Macieju.
Dzień dobry, witam.
Panie i panowie, rzecz bardzo ważna. Dzisiaj wracamy do źródeł. Cały czas mówimy o tym wszystkim, co dzieje się, gdy mowa o setce niepodległości Rzeczpospolitej. Mówimy setka, bo tak również mówi minister Piotr Gliński, setka. Ta setka jest bardzo ważna, ale panie Tomaszu, zwracam się do pana Tomasza Łęckiego, prezesa Stowarzyszenia Dzieje i szefa Poznańskiego Muzeum, że to wielkopolskie powstanie w świadomości młodych ludzi, może nie mojego średniego pokolenia, jawi się jako jedno dwudniowe, krótkie wydarzenie grudniową porą roku pańskiego 1918, a tak naprawdę gdzieś tam w metodycznych ścieżkach historii nie ma tego wszystkiego, co wydarzyło się potem. Jest to takie trochę smutne, bo to jedno z tych czterech powstań w tej naszej długiej, ponad tysiącletniej historii, które było zwycięskie, które było dobre, którym możemy się szczycić. Smutna konstatacja.
Nie wiem też, czy do końca już tak prawdziwa, może trochę stereotypowa, może wynikająca z trochę pewnego przekonania tu panującego w Wielkopolsce, że nikt nas nie rozumie, nikt nas nie lubi, że nasza droga jest taka wyjątkowa, że trudno się przebić w Warszawie. Ale tak naprawdę powstanie wielkopolskie było trochę jak powstanie styczniowe, ponieważ wybuchało w różnych miejscach z inicjatywy i porywu serca, ale i głowy wielu po prostu ludzi. Było niezwykle demokratycznym, obywatelskim, powszechnym, obejmującym wszystkie warstwy społeczne powstaniem, do którego się wielu przygotowywało, ale nikt wprost nie zarządził w tym momencie, który wybuchło. Z drugiej strony było jak powstanie warszawskie, bo wynikało z głębokiego przekonania, że przyszedł ten moment, gdzie trzeba opowiedzieć się po stronie Polski, że trzeba być gospodarzem we własnym kraju. No ale przewyższało w jakimś sensie, nie chciałbym się tutaj licytować oczywiście na powstanie, ale przewyższało i powstanie styczniowe warszawskie, po prostu doprowadziło do zwycięstwa i potrafiło się wpisać w koniunkturę polityczną, która zagwarantowała decyzje dyplomatyczne na najwyższych szczeblach potwierdzające sukces powstania wielkopolskiego. Powstanie wielkopolskie wyznaczyło zachodni zasięg przedwojennej Polski i to chcąc, nie chcąc potwierdziły mocarstwa zachodnie.
Dokładnie. I gdyby nie powstanie wielkopolskie, to być może w granicach macierzy nie byłoby i Wielkopolski, ale również i Śląska, bo czasami, jeżeli mówimy o tych historycznych ścieżkach, bo mówimy precyzyjnie o tych wszystkich historycznych, ważnych nazwiskach i osobach, to wiele osób słyszących, że Wielkopolska, powstanie wielkopolskie, Wojciech Korfanty, myślą sobie, zaraz, halo, ale jak to? Więc mówimy, to tak to wyglądało, że Wojciech Korfanty też był ważną personą, gdy mowa o tym wszystkim, co działo się w roku 1918.
No, w Poznaniu powstała w ogóle myśl, ona nie została ostatecznie zrealizowana, aby tutaj rozpoczęło się ogólnonarodowe powstanie, które obejmie zarówno Pomorze, jak i Śląsk. Tutaj była cała w ogóle myśl zachodnia Polski, zresztą potem rozwijana przez profesora Wojciechowskiego, która także była kontynuowana nawet w dramatycznych warunkach okupacji niemieckiej, która potem nawet w warunkach PRL-u zaskutkowała polską ofensywą na ziemiach odzyskanych. To wszystko powodowało, że Poznań, ośrodek wielkopolski był takim ośrodkiem myśli powszechniejszej niż tylko lokalnej tutaj Poznań i okolice. W praktyce zaskutkowało to zarówno wsparciem dla ruchu narodowego na Śląsku, wsparciem wprost w organizowanych tam powstaniach, w akcji rewindykacyjnej Pomorza. Ale przecież pamiętajmy, że już w marcu 1919 roku kompania skautowa tutaj właśnie chwilę po rozejmie w Trewirze, który jako tako uspokoił sytuację na froncie w Wielkopolsce, rusza na ocieczy do Lwowa. To pułki poznańskie uczestniczą w wojnie polsko-bolszewickiej, są na terenie Suwalszczyzny i tam w konflikcie polsko-litewskim biorą udział. No w końcu nawet marszałek Piłsudski, no jakoś tam powiedzmy mimo wszystko trochę skonfliktowany z Wielkopolską, ale chwali pułki wielkopolskie po Bitwie Warszawskiej, mówiąc, że bez nich trudno byłoby ten cud nad Wisłą osiągnąć.
No i o tym też wczoraj rozmawialiśmy, panie Tomaszu, podczas naszego poranka z prawie ze stadionu Warty Poznań. Aha. I opowiadaliśmy o tym mitycznym, dziejowym moście Poznań-Lwów roku pańskiego 1918-1919. Rzecz bardzo ważna, bo przy naszym stanowisku z tyłu pracują ludzie, którzy przygotowują się na to, że weekendową porą w tym miejscu, gdzie największe widowiska historyczne się dzieją, Goślina Murowana, to się dzieje. Również przy Tomaszu Łęckim Maciej Gramacki, kierownik Parku Widowisk. Panie Maćku, zanim poopowiadamy sobie o historii, o patronie tutejszej parafii, troszeczkę powiedzmy sobie tak, jak to Krzysztof Skowroński robi, takim slangiem troszeczkę sportowym, opowiedzmy sobie precyzyjnie o tym miejscu, w którym się znajdujemy, bo po mojej lewej, a po pana prawej stronie, co widzimy? To piękne.
No, siedzimy przy takim średniowiecznym kasztelu, przy takiej rekonstrukcji, można powiedzieć, grodu, no, który jest jednocześnie scenografią widowiska, które odgrywamy w ciągu dnia, widowiska Zawisza. To jest jeden z elementów oczywiście parku, takich elementów, takich miejsc, w których odgrywamy widowiska jest więcej, bo staramy się być parkiem, który jest parkiem widowisk, parkiem edukacyjnym, parkiem też rozrywki, ale głównie nastawieni jesteśmy na historię, czyli dla miłośników historii jest ten park stworzony, no ale też dla wszystkich takich aktywnych ludzi, dla rodzin, które z dziećmi chcą jakby przyjść i spędzić czas na łonie natury, wokół historii, żeby jej namacalnie dotknąć.
No właśnie, wczoraj, kiedy przygotowywaliśmy się do dzisiejszego poranka Wnet, przypomnę, 27 dzień naszej podróży, Radio Wnet wraca do źródeł i w tym roku, roku pańskim 2018, wędrujemy z biegiem rzeki Warty. Widzieliśmy bardzo dużo dzieci i młodzieży. Rysowały, robiły jakieś testy. Kupowały jakieś zeszyciki, chodziły, przeglądały, słuchały tych przedstawień. Wakacyjną porą, no powiem szczerze, rzecz niebywała, panowie, że młodzież przychodzi, pojawia się tutaj, chodzi, zwiedza, myśli, czuje przez to, co chyba zapominamy o tej naszej korzenności w Polsce i takie widoki cieszą.
No, park dzieje, w którym jesteśmy, tak rynkowo jest umieszczany wśród parków rozrywki. I czasami wydaje mi się, że redukujemy naszą rozrywkę do jakiegoś takiej przygody podstawowej, jakiegoś poczucia wielkiego przeżycia, jakiejś adrenaliny buzującej. Tymczasem, jak tak głębiej spojrzeć, okazuje się, i my tego doświadczamy za każdym razem, że jednak to, co faktycznie ujmujące, to jednak jest pewne poczucie, nadal to są odpowiedzi na pytania, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, czym się zajmowali nasi dziadkowie. To jest po prostu głębokie pragnienie odkrywania tradycji swojej przeszłości. Oczywiście my musimy zagwarantować, że to się odbywa nie w sposób siermiężny, nudny, jak flaki z olejem. Dlatego też musi to odbywać w sposób dynamiczny. Przede wszystkim musi dostarczać różnym generacjom możliwości przeżywania, bo nic tak bardzo nie powoduje utożsamiania, wiązania się, jak po prostu przeżywanie. Słuchanie tylko z pewną być może szkodą dla radia, ale jak radio jest, pociąga słuchaczy, to pewnie i też przecież powoduje przeżycia.
Staram się to robić, panie Tomku.
Zatem chodzi o to, żeby jednak wciągać w przeżywanie, że słowa wprawdzie uczą, jak mówili starożytni, ale to przykłady, tym właśnie osobiste doświadczenie dopiero pociąga. I I taki właśnie jest park dzieje. Nie jest zwykłym parkiem rozrywki, jest parkiem przeżycia, parkiem emocji i to takich dobrych, osadzonych w polskiej kulturze, polskiej tradycji i wiążącym pokolenia. O właśnie, to jest dosyć ważne, ponieważ w ubiegłym roku postanowiliśmy, znaczy tutaj nasz kolega nieobecny tutaj Piotr Wrotyński, słynny menadżer tutaj w korporacji wielkiej, ale oddany naszej sprawie również, mówi, trzeba nauczyć się mówić o tym, co robimy w taki sposób, żeby jadąc tam przez dwa piętra windą, powiedzieć współpasażerom windy, o co chodzi.
Szybko, precyzyjnie,
tak,
dokładnie.
I mówił o pięciu słowach. Udało nam się po 4 godzinach, firma, w której pracuję, potrzebowała na to 4 dni. My mieliśmy 4 godziny, w kilka, 20 parę osób i wyszło lapidarne. Łączymy historią. I to jest niezwykłe, znaczy z jednej strony bardzo oczywiste, bo nasza historia potrafi Polaków połączyć, a z drugiej strony wydaje się tak na co dzień tak trudne, żeby Polaków łączyć. No, nam tutaj się zdecydowanie udaje.
I to jest piękne. Do tego wątku powrócimy za chwilę. Pan Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. Piękne miejsce, piękna pogoda, nie ma żaru z nieba, ale spodziewamy się tego, że za godzinę albo dwie ten żar z nieba będzie się lał, ale my do końca na posterunku w murowanej gościnie, 27 dzień naszej podróży. Pan Tomasz Łęcki, nie tylko prezes Stowarzyszenia Dzieje, ale również dyrektor Muzeum Niepodległości w Poznaniu i pan Maciej Kramacki, kierownik Parku Dzieje, Parku Widowisk Historycznych. Największe widowiska historyczne tylko tutaj. No właśnie, panie Macieju, wczoraj rozmawialiśmy sobie, goszcząc w Poznaniu, na obiektach Warty Poznań, jak to mówili starożytni Grecy, Spartanie, Kolos i Kagatos, w zdrowym ciele zdrowy duch, ale patrząc na to, co dzieje się tutaj, musimy cofnąć się do XVIII wieku, tak jak to mówili starzy, dobrzy nauczyciele, mistrzowie, pijarzy, ucząc bawić. I patrząc na to, co dzieje się tutaj, goszcząc tutaj kilka godzin wczoraj, rzeczywiście to się udaje.
No, park dzieje jest, można powiedzieć, takim pretekstem, który ze względu na atrakcje, animacje przyciąga dzieci, młodzież, ale też, tak jak mówiliście, całe generacje, dziadkowie z wnukami tutaj przychodzą, całe rodziny. No i rzeczywiście hasło Park Rozrywki przyciąga, no i okazuje się, że wchodząc tutaj ludzie się rzeczywiście przenoszą w czasie. Gramy widowiska średniowieczne, ale nie jesteśmy tylko biskupitem. Gramy też w tym roku widowiska Powstania Wielkopolskie, czyli wiek, tutaj przełom XIX-XX wiek. I będziemy się rozwijać w ten sposób, czyli różne okresy historyczne będziemy brać na warsztat i tworzyć kolejne widowiska tak, aby docelowo każdy, kto tutaj przyjdzie, mógł praktycznie przez całą taką historię Polski, ale nie tylko Polski, tylko właściwie świata, czy historię opisaną też przez naszych wieszczy, no, przenieść się i spróbować zobaczyć, jak to drzewiej bywało.
I o tym zaraz będziemy rozmawiać. Panie i panowie, może będziecie zaskoczeni, bo nie tylko Muzyczna Polska Tygodniówka, ale również w Radiu Wnet lista Polish Chart, propozycje i przeboje, również Cienie w jaskini. Ale dzisiaj zamiast rokowych szlagierów z Wielkopolski, bo pojawią się, bo przecież dzisiaj między innymi Acid Drinkers i Zaprzyjaźniony z murowaną gościną Tomasz Pukacki, Titus, słynny Titus z formacji AC Drinkers, ale również dzisiaj inne zespoły z Wielkopolski, ale zanim to wszystko i w kolejnej części rozmowy z panem Tomaszem Łęckim i panem Maciejem Gramackim, muzyka, i tutaj czujny jest Paweł Chodyna, który realizuje dzisiejszy program, bo muzyka z tych przedstawień widowisk historycznych, której możemy posłuchać, wybraliśmy sobie kilka fragmentów muzycznych skomponowanych przez pana Marcina Matuszewskiego, a później również przez pana Jacka Kowalskiego. Niech zabrzmi muzyka w Paranku Wnet, 27 dzień naszej podróży. Rok pański 2018, z biegiem Warty, murowana goślina. Można powiedzieć, że światło i dźwięk, panie i panowie, 27 dzień podróży Radia Wnet. Wędrujemy z nurtem rzeki Warty. Za niespełna półtora tygodnia pożegnamy się gdzieś przy ujściu Warty do Odry, Kostrzyn. Ale kiedy to będzie? To kolejny piątek i to w następnym tygodniu. Dwójka wspaniałych dżentelmenów, pan Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje oraz dyrektor Muzeum Niepodległości w Poznaniu, o której pan się musi zameldować w Poznaniu, w miejscu pracy.
Dyrektorzy mają tę przewagę, że no mogą samych siebie pytać. Ja oczywiście za chwilę jadę do muzeum.
Przy okazji pozdrawiamy jak zwykle prezesa naszej firmy, Krzysztofa Skowrońskiego, który słucha, jak to zwykle, co się dzieje na trasie podróży. I pan Maciej Gramacki, kierownik Parku Dzieje. Raz jeszcze dzień dobry.
Dzień dobry.
Czego przed chwilą posłuchaliśmy, panie Maćku?
No to była muzyka widowiska nocnego Orzeł i Krzyż, w tym roku Orzeł i Krzyż Niepodległa, skomponowana przez Marcina Matuszewskiego, reżysera poprzednich widowisk, w tym roku była Mała Zmiana, reżyserem był Tomasz Rodak, ale tak rzeczywiście muzyka widowiska nocnego, który jest naszym takim motorem napędowym, taką wizytówką parku, czymś co przyciąga największą rzeszę i co było, że tak powiem, początkiem działania właściwie parku. Dopiero później powstał ten tutaj park dzienny, część dzienna, w której jesteśmy. No, coś, co jest chyba niespotykane na skalę polską czy europejską. My tutaj się wzorujemy na parku francuskim PDFU, który już od wielu, wielu lat, 40 lat teraz minęło, takie widowiska odgrywa. Natomiast no my, można powiedzieć, raczkujemy, ale z drugiej strony nie raczkujemy, bo to już jest któreś widowisko. W tym roku już minęła 50. Widowisko ukazujące całą historię Polski z efektami przepięknymi, spektakularnymi. I pirotechnika, i światło, dźwięk, ekrany wodne, akrobaci na linach, kaskaderzy na koniach. Także
piękne samochody.
Tak. I ten zarząd francuski Cinecini gdzieś tutaj również funkcjonuje właśnie. A skąd przyszedł pomysł, aby właśnie te dobre francuskie wzorce przekopiować tutaj? Wizyta we Francji, pojawienie się tam, pomyślenie sobie w głowie pana Tomasza Łęckiego, że może w tej murowanej gościnie tutaj, w tej pięknej naszej Wielkopolsce, pod niebem Wielkopolski, pięknie by się to komponowało pod kątem historii tego, co mamy do opowiedzenia kolejnym pokoleniom? Jak to było?
Ja przez 16 lat zarządzałem gminą Murowanego Gościna, czyli byłem po prostu burmistrzem tego miasta.
I to samorządowości, kiedy, za chwilę dojdziemy.
I kiedy byłem świeżo upieczonym burmistrzem, a wtedy miałem jak na burmistrza nie za dużo lat, bo 32. Pojechałem na staż do Francji, taki dwutygodniowy. To zresztą taka typowa ścieżka dla wielkopolskich samorządowców. Jest tu taka organizacja, która organizuje staże. No i tam oprócz różnych działań również prezentowano nam atrakcje turystyczne. I między innymi zajechaliśmy do miejsca wyjątkowego, które mnie od razu urzekło. Właśnie wielki park PDFU i widowisko Cinesceni. I to, co było ujmujące, to oczywiście opowieść o powstaniu wandejskim, o tym no, wyjątkowym doświadczeniu i trwaniu w tradycji mieszkańców Wandei, tradycji francuskiej, tradycji katolickiej. Ale z drugiej strony to, co ujęło, to, że tam po prostu angażują się mieszkańcy i to wcale nie małego obszaru, że również to zaangażowanie bardzo ideowe, bardzo takie naturalne, wolontariackie, oni o sobie mówią pifole, to znaczy szaleńcy, a trochę brzmi jak pilifu, w związku z tym tacy tamtejsi szaleńcy, że to nie tylko działa na tych ludzi, nie tylko działa na widzów, ale także działa na całe otoczenie, nawet na lokalną gospodarkę. Prowincja francuska, jaką jest głęboka prowincja, jaką jest Wandea, otrzymała ogromny impuls gospodarczy, jakim był rozwój parku PDFU, a powstało to w głowie jednego człowieka, Philippa de Villiers, wówczas miał niecałe 30 lat. Wszyscy mówili, że to jest bez sensu, że się nie uda, że nie ma, bez pieniędzy nie da się tego zrobić. I my idziemy dokładnie taką samą ścieżką. Niekoniecznie musimy tak daleko zajść jak oni, ale dobrych owoców już mamy okazję doświadczać wiele.
Ale właśnie, panowie, jak zapalić, i czasami musimy być lekko złośliwi, ale dobre media są od tego, aby również czasami słuchaczom i słuchaczkom wbijać szpileczkę, bo jeżeli statystyczny Polak czyta 0,47 książki rocznie. Jeżeli mówimy sobie tutaj o Wandei, o powstaniu wandejskim, no to zaraz musiałbym powiedzieć jako historyk literatury o powieści Ermani, tego typu rzeczy, no to dla większości osób, również tych młodych studentów, no to są rzeczy, o czym oni rozmawiają w tym radiu.
Ale to mi mówiono też w Andei w Parku, że Francuzi nie czytają książek, ale kiedy przekraczają bramę Pied-du-Fou, Wielkiego Parku, i wchodzą w ten klimat, w tę aranżację przestrzeni, te rekonstrukcje różnego rodzaju miasteczek, wsi francuskich z różnych epok, doświadczają przedstawień tych artystycznych rekonstrukcji, to nagle okazuje się, że tam książki kupują i wychodzą z książkami. I u nas jest trochę podobnie. Chyba największym, najmocniejszym efektem, który osiągamy poprzez nasze widowisko Orzeł i Krzyż, ale także przez widowiska w parku, te dzienne widowisko Zawiszo, po Powstaniu Wielkopolskim, czy takie właśnie z udziałem Sokolnika, średniowieczne widowisko, to jest pytanie wnuka opuszczającego trybuny: dziadku, to ty mi musisz opowiedzieć, jak to było. Albo osoby nieco bardziej dojrzałej mówi, że to jednak ja sobie uświadomię, jak jeszcze wiele nie wiem i muszę to doczytać. Jeżeli taka refleksja towarzyszy naszym widzom, oprócz entuzjazmu brawna na stojąco, które są oczywiście bardzo miłe i bardzo uskrzydlające grających, to jest dopiero efekt. To jest dopiero efekt.
Panie i panowie, słuchający pana Tomasza Łęckiego, prezesa Stowarzyszenia Dzieje, już wiecie, dlaczego my ruszamy, aby opisywać Polskę, wędrując z biegiem Warty, wcześniej Odry, Wisły, spotykać takich zapaleńców, którzy tak pięknie opowiadają. Dlaczego tak mało tak wspaniałych zapaleńców trafia na szczebel centralny, aby zarządzać tym naszym pięknym krajem? Przechodzimy do spraw samorządowych, panie Tomaszu.
To znaczy, ja nie wiem, ja nie znam zbyt wielu ludzi, którzy zarządzają tym krajem, ale ostatnio spotkałem tutaj niedaleko pana premiera Morawieckiego, bo na spotkaniu wydaje się to porządny gość i taki, że wie, o co chodzi. W każdym razie, jak mówi, to ja go rozumiem.
Ale panie Tomku, no historyk, no nie oszukujmy się.
No tak, to jeden z naszych. Mam okazję czasami rozmawiać z ministrem Sellinem, który odpowiada akurat za program budowy muzeów, ale też jest żywo zainteresowany tym, co się tutaj dzieje. To tak jakby o obecnej ekipie. Ja myślę, że bądźmy też sprawiedliwi. Był tutaj w ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda. To było też wielkie wydarzenie.
No właśnie, powrócimy do tego wydarzenia.
Ale oddajmy też sprawiedliwość, mimo powiedzmy ogromnego napięcia i podziałów, otoczenia prezydenta Komorowskiego. On sam również doceniał to, co tutaj robiliśmy, i zapowiadał w przypadku reelekcji również wsparcie, poparcie. Także dla nas jest bardzo ważne to, że jeszcze raz podkreślam, że znaczy, oczywiście serce jest po określonej stronie, tego tak się nie da ukryć, nie można mieć po dwóch stronach dwóch serc, i z całą pewnością do pewnych osób jest, czy do pewnych środowisk jest bliżej, do innych nieco dalej, ale z drugiej strony nie możemy wszystkiego jakby instrumentalizować i bardzo nam zależy na tym, na pewnym, znaczy zachowując swoją ideowość, prawdziwość przekazu, autentyczność, wiarygodność, jednak uważamy, że tutaj jest w miarę możliwości dla każdego miejsca. A ja nie należę do tych, którzy tylko z tego powodu, że zajmuję się pewnymi projektami lokalnymi, że jestem strasznie nastrożony na władze centralne. Mm-hmm. I staram się rozumieć. To jest ciężka praca. Znam takich ludzi, którzy tam pracowali, którzy przestali pracować, ile to ich kosztowało zdrowia, jakie to są warunki, nie do pozazdroszczenia. A pieniądze w sumie nie takie duże, jakby czasami się wydawało.
O tym wolontariacie będziemy rozmawiać w trzeciej części rozmowy z panem Maciejem Gramackim, również z panem. Zanim kolejny fragment ścieżki dźwiękowej, nazywam tak, bo ta muzyka porywa, i kiedy zamknę się oczy, można się przenieść ileś tam czasoprzestrzeni w przeszłości do tyłu. Czy mówimy sobie o armatach i konfederatach, czy myślimy sobie o królowej Jadwidze i jak to drzewiej bywało, to jednak rzecz bardzo ważna. Mówiliśmy tutaj, panie Macieju, z panem Tomaszem Łęckim o tych bibliotecznych historiach, że jednak te książki, które nie są zbyt popularne w życiu współczesnych Polaków, są tutaj obecne i tak jak wczoraj patrzyliśmy, są przeglądane, są kupowane i są na tym miejscu. Bo zanim wejdzie się, opisuję troszeczkę jak sprawozdawca sportowy, na teren parku dzieje, to trzeba przejść przez tak zwaną recepcję, a w tej recepcji półki z książkami.
Półki z książkami, półki z grami historycznymi. I to rzeczywiście na początku miata się to wzrokiem, no a potem, no to właśnie tak jak tutaj mówiliście, przy wyjściu to wszystko się budzi, chce się jakby, no, pociągnąć temat dalej i chce się zabrać coś ze sobą, jakąś pamiątkę. Staramy się, można powiedzieć, tych gadżetów, mieć, no bo to zawsze jest potrzebne, ale gadżetów jest mniej, a staramy się pozostać w pamięci za pomocą właśnie czy to książki, czy to gry dla dzieci. No coś, co zostanie i co będzie można jakby przedłużyć działanie tego miejsca. I dzięki czemu będzie można tutaj wrócić. Także na każdy sposób jest dobry, można powiedzieć.
A my na pewno wracać będziemy, bo rozkochaliśmy się w murowanej gościnie, tak jak mamy to swoje miejsce wnetowe, gdy mowa o mojej wyjazdowej ekipie, to jest Hajnówka i to są Teremicki, gdzieś pod niebem Puszczy Białowieskiej. Panie i panowie, 27 dzień podróży Radia Wnet, wracamy do źródeł. Mówimy o naszej korzenności, mówimy o naszej gniazdowości i szukamy tego, co w nas, Polkach i Polakach wspólne. Pan Tomasz Łęcki, prezes Towarzyszenia Dzieje, dyrektor Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz pan Maciej Gramacki, kierownik Parku Dzieje, a teraz Paweł Chodyna. Paweł powiedział, że nie zarejestrował. Nie, po prostu siedzimy tyłem do naszego realizatora, nie dlatego, że lekceważymy go, ale mamy przed sobą naszych znakomitych gości.